Rok 1243. Ta data powinna wryć się w pamięć każdego szanującego się Stargardzianina. Wtedy bowiem nasze miasto uzyskało prawa miejskie i rozpoczyna się w tym miejscu jego historia w powszechnej świadomości. Jak rodził się Stargard, o tym rozmawiamy dziś w historycznej odsłonie programu To się nadaje do radia, a nikt nie wie na ten temat więcej niż dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, oczywiście Marcin Majewski, nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam.
Nawiązując do tytułowego pytania, jak rodził się Stargard, złośliwi powiedzieliby, że zapewne w bólach, ale my na szczęście złośliwi nie jesteśmy, przynajmniej oficjalnie, zaś temat narodzin miasta to naprawdę temat rzeka i raczej dłuższa i głębsza niż inna. Jeśli nie wiadomo od czego zacząć, to najlepiej zacząć od początku, a więc zacznijmy. Jak to się stało, że zalążek miejski powstał właśnie tutaj nad Iną, blisko wody, więc to na pewno jeden z powodów, ale przecież początki grodu to bodajże 8 czy 9 wiek, zatem do nadania praw miejskich mnóstwo czasu.
9 wiek to jest w zasadzie początek grodu, który określali archeolodzy badający nasze miasto w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Mowa tutaj przede wszystkim o doktorze Ryszardzie Rogoszu. Wydawało mu się przy ówczesnym stanie badań, że gród miał powstać w IX wieku, ale dzisiaj wskutek przyrostu źródeł archeologicznych, a także nowej interpretacji źródeł historycznych, jesteśmy niemal pewni, że ten gród jednak powstał znacznie później. IX wiek to być może początki osady, która rozwijała się bezpośrednio nad rzeką Iną. Myślę tutaj szczególnie o miejskim ramieniu rzeki Iny, dzisiaj nazywanym popularnie kanałem młyńskim, czy też młynówką, ale wszyscy Stargardzianie powinni mieć z tyłu głowy, że jest to tak naprawdę ramię rzeki. Ona została później ujarzmiona, szczególnie w okresie lat 60. ubiegłego wieku, w ten betonowy kanał, który jednoznacznie klasyfikuje jej rolę w dzisiejszym systemie wodnym naszego miasta. Natomiast sama osada rozwijała się mniej więcej przy ulicy dzisiejszej Spichrzowej na wysokości przedszkola i Spichlerza i być może pochodziła z IX wieku, ale na pewno nie był to obwarowany, poważny gród, o którym jest mowa dopiero w późniejszym okresie, a to dzięki badaniom archeologicznym, które mieliśmy okazję jako muzeum prowadzić w zeszłym roku i 2 lata temu, gdzie szefem tych badań był pan Mateusz Szeremeta z naszego działu archeologii muzeum i panie pracujące również na co dzień w tym dziale, te badania pokazały coś zupełnie innego. Ta cała historia, którą zacząłem opowiadać, spowodowała to, że w ogóle miasto właśnie powstało w tym miejscu. Ale miasto i powstanie miasta, jego lokacja, to jest proces bardzo złożony i mógł się wydarzyć tylko w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Jak to kiedyś mówił Kubler, czyli musiałby być odpowiedni kształt czasu. I tak też się stało w przypadku grodu i późniejszego miasta nad Iną.
I właśnie te późniejsze stulecia naznaczone zostały działalnością między innymi zakonów joanitów i augustianów. Zatem jaką rolę odegrali oni w budowaniu historii miasta i regionu?
Z tymi dwoma zakonami jest bardzo ciekawa historia. Oczywiście pierwsza związana z joanitami, druga z augustianami eremitami. Joanici otrzymali gdzieś przywilej w Stargardzie od księcia Bogosława I 1181-1186. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ zbiega się ta data z okresem, kiedy wymieniany jest w źródłach duchowny pochodzący ze Stargardu, mowa o Gerardzie, który utożsamiany jest z pierwszym komturem właśnie joanitów stargardzkich. Natomiast w powiązaniu z danymi archeologicznymi, które uzyskaliśmy w trakcie badań wykopaliskowych w miejscu dawnego kościoła augustiańskiego na wysokości dzisiejszej ulicy Wita Stwosza, wiemy, że właśnie pod późniejszym, już XIV-wiecznym kościołem augustiańskim wznosiła się kaplica, powstała około 1200 roku, czy też kościół kamienny, którego proboszczem właśnie mógł być ówczesny mnich joanicki, Gerard, który pełnił rolę plebana miejskiego. Ale jeszcze wtedy oczywiście nie było miasta. Mowa tutaj bardziej o osadzie, która rozwijała się na tamtym obszarze, związana z osadą podgrodową, ale przeznaczoną nie dla słowiańskich mieszkańców, tylko głównie dla hospites, czyli przybyszy, którzy w trakcie swojej drogi handlowej pokonywanej ze Szczecina w kierunku Gdańska lub też odwrotnie, mogli zatrzymać się na tej osadzie targowej, sprzedać coś lub kupić, ale oczywiście także, będąc chrześcijanami, pomodlić się w kościele.
Czyli osada targowa tak naprawdę wyznacza faktyczny początek miasta.
To jest faktyczny początek miasta. Dlaczego? Zaraz Państwu postaram się to przybliżyć. Mówił Pan także o Augustianach, eremitach. Co ciekawe, do niedawna w sumie zgodnie wszyscy historycy uważali, że Augustianie razem z eremitami zostali osadzeni właśnie mniej więcej na tym obszarze wspomnianej osady targowej. Janici wcześniej, bo w 1181-186, natomiast Augustianie 1199. Tak mówiła o tym ich tradycja zakonna, którą później Tomasz Kancow, wybitny kronikarz pomorski w latach 30. XVI wieku, przybliżał poprzez swoją kronikę pomorską pozostałym Pomorzanom, a później także i innym mieszkańcom Pomorza. Ale ta teoria, bo nie mogę mówić o fakcie, w ogóle się nie broni. Dlaczego? Dlatego, że w 1199 roku nie istnieli w ogóle jeszcze Augustianie eremici. Nie było takiego zakonu. Nie było takiego zakonu na świecie. Owszem, były pojedyncze eremy, czyli pustelnicze jakieś grupki, które występowały, ale na obszarach położonych na południe od Alp. Nie przekroczyli jeszcze oni wtedy Alp. Dopiero to przekroczenie Alp nastąpiło po połowie XIII stulecia. Czyli tradycja zakonna, oczywiście mówię o 1199 i kto wie, czy ta tradycja nawiązuje do tego najstarszego kościoła, który później Augustianie przyjęli i w jego miejscu wznieśli nowy kościół, bo gdzieś budowany dopiero 1267-1311.
Ja już tutaj szykowałem następne pytanie, mianowicie dotyczące ewentualnej konkurencji między Joannitami a Augustianami, ale wychodzi na to, że nie było z kim konkurować wtedy.
Myślę, że konkurencja tak czy inaczej była. Dlaczego? Dlatego, że Janici zawsze, aż do swojego świeckiego okresu, czyli mowa tutaj o XVII stuleciu, rościli sobie pretensje do patronatu nad głównym kościołem miasta, czyli nad kościołem mariackim. Mimo tego, że był to już świecki, protestancki zakon, gdzie rolę sprawczą w kreowaniu całej polityki zakonu sprawował elektor brandenburski, a później królowie Prus w wieku XVIII. I Janici zazwyczaj traktowali te kościoły najstarsze, założone w mieście, ale też w okolicy, mowa o Strachocinie, mowa o Dobrach w Ulikowie i w paru innych jeszcze miejscach okolic Stargardu, jako ich kościoł. Mimo tego, że ten patronat już dawno nie był powszechnie uznawany, to rościli sobie do tego pretensje.
Ale na jakiej podstawie?
Na takiej podstawie, że właśnie byli tymi pierwszymi i że oni budowali tutaj chrześcijaństwo na tym obszarze. Można to troszeczkę porównać do polityki krzyżackiej na terenie pruskim, gdzie zarówno ogniem, jak i krzyżem zdobywano przestrzeń chrześcijańską na poganach, tu w tamtym przypadku Prusów, a w naszym przypadku Pomorzan, jakby nie było, być może jakimś plemieniu Stargardzian, ale o którym nigdy nie było mowy, tak jak o Pyrzyczanach, chociażby na południe od nas leżących.
Ale to taka dziwna logika, bo to tak jakby iść do męża dziewczyny swojej z lat szkolnych i rościć sobie pretensje do niej, bo ja byłem pierwszy.
No ale pamiętajmy, że pierwszeństwo wiary, też kreowania tej nowej wiary, nowych początków, a bez tej wiary chrześcijańskiej nie istniałyby też początki księstwa pomorskiego. Na pewno może trzeba zdecydowanie odrzucić ten mityczny już dzisiaj początek Stargardu, datowany na 1124 rok, a związany z misją chrystianizacyjną Ottona z Bambergu, gdzie mowa jest o grodzie Zitari Groda, ale już dzisiaj wiemy, że na pewno nie jest to Stargard.
A dlaczego Joannitom tak bardzo zależało na utrzymaniu, można powiedzieć, władzy nad kościołem mariackim? Akurat no, nad tym obiektem.
Oczywiście, to był główny kościół miasta, wobec czego wszelkiego rodzaju czynsze, czy wszelkiego rodzaju powinności, które miały być względem tego kościoła, były najważniejsze i mieszczanie najwięcej fundacji sprawowali właśnie w tym obiekcie, a nie w żadnych innych. Oczywiście u Augustianów też sporo, bo Augustianie jako zakon żebrzący upodobał sobie generalnie miasta, tak jak Dominikanie czy Franciszkanie, i te pieniądze, które z różnego rodzaju zbożnych datków wędrowały do kiesy zakonu, też były niesamowicie ważne dla tej kongregacji. Ale Janici też trzeba pamiętać o tym, że prowadzili też politykę pewnego rodzaju, dosyć zręczną, taką można powiedzieć politykę lawiracji pomiędzy Brandenburgią z jednej strony, z drugiej książętami pomorskimi, a wiemy, że przecież wybuchł konflikt między księżętami pomorskimi a Janitami, co skończyło się zabraniem i najechaniem dóbr janickich przez książąt pomorskich na ziemi stargardzkiej, ze Stargardem i Suchaniem włącznie. Te wszystkie dobra Janitów wróciły dosyć późno w ich ręce. No i nie odbyło się to także bez szwanku jakiegoś dla zakonu, jego dobrego imienia na Pomorzu.
Jak już jesteśmy przy zabytkach, mamy niebywałe szczęście gołym okiem oglądać historię sprzed wieków. Mam na myśli oczywiście te wspaniałe zabytki. Czy faktycznie w obrębie baszt i murów obronnych kształtowało się to historyczne centrum miasta?
Jeżeli mówimy o mieście, czyli prapoczątkach miasta, to tak. Dlatego, że wspomniana osada targowa rozwijała się w widłach dzisiejszej ulicy Wita Stwosza, Przątki, Klasztornej i Portowej, to jest ten obszar. Na terenie tak zwanego kwartału IX, czyli dzisiejszej Galerii Starówka, był cmentarz słowiańskich mieszkańców grodu, czyli położony jakieś 200-300 metrów od grodu, który znajdował się w północno-wschodniej części miasta, w okolicach dzisiejszej Baszty Białogłówki i Bramy Wałowej. To już bez wątpienia wiemy, chociażby poprzez badania genetyczne, które są publikowane w najnowszym tomie archeologii Stargardu, dotyczącej najstarszego osadnictwa tej części miasta. Po drugie, jest to typowy obraz kształtowania się krajobrazu osadniczego właśnie wczesnych miast na Pomorzu. To nie tylko Stargard, to Uznam i wiele innych obiektów, bo przypomnę przecież Państwu, że Pomorze, o którym cały czas mówię, jest to obszar położony od Bart na zachodzie po Słupsk-Lęborg na wschodzie.
Czyli istniał jakiś model tworzenia tych miast?
Można powiedzieć, że jest taki model osadniczy, gdzie oczywiście centrum stanowi obiekt sakralny. I kiedy popatrzymy sobie na krajobraz ówczesnego, późno wczesnośredniowiecznego Stargardu, około 1200 roku, czyli jakieś 40 ponad lat do lokacji, to mamy położoną kaplicę, czy też kościół kamienny, który na tle drewnianej architektury na pewno wyglądał niesamowicie, mimo tego, że nie był to obiekt ogromny, bo jego powierzchnia, jego wymiary to gdzieś około 8 metrów na 20, taki obiekt.
A który zabytek Stargardu jest najstarszy, który kryje najciekawszą, pańskim zdaniem oczywiście, historię czy legendę i wreszcie, który najpilniej wymaga remontu?
No, mamy dwa obiekty sakralne, które strzegą tajemnicę historii, tajemnicę tego starszeństwa. No to po pierwsze jest to Kościół Mariacki, bo mowa tutaj o kościele parafialnym, czyli pierwszym kościele miasta już. Być może to jest rok 1248, ponieważ jest taka, są takie dane mówiące o patronacie nad kościołem właśnie parafialnym, aczkolwiek tu trzeba się zastanowić, czy nie mowa jest o tej jeszcze kaplicy, która istniała na osadzie targowej, bo nie ma wymienionego wezwania tego kościoła. Nie wiemy, że dosłownie, że jest to kościół mariacki, ale na pewno w kościele mariackim mamy relikty pochodzące z XIII wieku, czego świadectwem są chociażby te kwadry granitowe, czyli obrobiony kamień granitowy w formie kostki, który jest widoczny we wnętrzu i który w tej chwili dosłownie w trakcie badań archeologicznych w kaplicy Wejerów także odkrywamy i za momencik pewnie trafimy na XIII-wieczną ścianę pochodzącą z tego najstarszego murowanego kościoła, bo nie wiemy, czy jeszcze starszy nie był drewniany. Natomiast w przypadku kościoła świętego Jana te relikty również są wzniesione z tego samego surowca, czyli kwader granitowych. Możemy je oglądać we wnętrzu, w prezbiterium. I mowa tutaj o najstarszym kościele janickim, wtedy, kiedy augustianie otrzymali kaplicę czy też kościół na osadzie targowej, a janici przenieśli się w najwyższe miejsce. I tu też zwracam uwagę, przenieśli się w miejsce najbardziej eksponowane i najbardziej widowiskowe, a z drugiej strony takie, które jednoznacznie dawało im kontrolę nad pewnym terytorium.
A jak to jest, że te obiekty przetrwały dosłownie stulecia? Czy kiedyś budowali lepiej, mimo że technologia była nieporównywalnie gorsza?
No te obiekty przede wszystkim rozbudowywano. Jeżeli one były zniszczone w jakimś momencie, czy to pożar w 1540 roku, czy pożar 1635, mowa tutaj o Mariackim, bo Jan, wiemy, ocalał. Druga wojna światowa, tu też niebywały przykład tego, że w sumie Kościół Mariacki ocalał Jan bez żadnego szwanku prawie, łącznie z wyposażeniem. Jednak te wszystkie obiekty były przebudowywane, rozbudowywane, remontowane i tylko i wyłącznie z tego powodu to wszystko przetrwało.
Inaczej nie zostałby kamień na kamieniu?
Pewnie tak.
I w tym momencie niestety musimy na chwilkę przerwać, ale oczywiście wracamy zaraz po muzycznej przerwie.